Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Co w drogę?
No, świetnie. No to co na dzisiaj przygotowałeś?
Co na dzisiaj? No, takie nurtujące tematy.
Dobrze, dobrze, że przygotowałeś, bo ja mi się nie udało.
Ale dobra, to w takim razie po prostu zadam przygotowane pytanie, nad którym długo myślałem. Nurtujące, czyli ile najwyższych budynków na świecie powinniśmy zbudować? Chodzi o to, że każdy kolejny budynek jest rekordem. I nie chodzi o to, żeby zbudować kilka tej samej wielkości, ale żeby zbudować jeden największy, później kolejny największy i może kolejny.
Mm-hmm. To takie pytanie z działu inżynierii, budownictwa.
Mm-hmm. Między innymi. Mm-hmm. Oraz finansów, oraz marzeń.
No to bardziej mi to wygląda na coś związanego z konstrukcją. Takie coś, co no wiesz, co dotyka bezpośrednio budownictwa. Bo tutaj odpowiedź jakby będzie no od tego zależała, prawda? Jakby jak, ile no cała konstrukcja musi powstać, prawda? Musi zostać wybudowana.
Ja się zgodzę, że budownictwo może być tutaj ważnym elementem, może nawet kluczowym, ale nie wiem, czy jedynym.
A co by jeszcze było?
Jeszcze coś jeszcze używa w budownictwie, znaczy w tym podwajanie najwyższych budynków.
Cegieł.
Cegły, tak. Spoiwo, czyli szeroko pojęte materiały, ale lokacja.
No właśnie, a jeżeli by to... Ja myślę, że ten wyścig, on jest o tyle... On jest o tyle jak nie do wygrania, no to jest zawsze w grę będą wchodzić nowe materiały.
A czy nie jest tak, że jest udowodniono, że to jest do wygrania kilkukrotnie?
No tak, no ale za każdym razem jest plan na powstanie większego budynku.
Mhm, ale dopóki to się nie stanie, to możesz się szczycić tym. A poza tym posiadasz budynek i prawdopodobnie możesz z niego korzystać.
Tak, tak. Tylko ja właśnie myślę, że ten wyścig, nie wiem, czy byłby ciekawszy. Może nawet nie, może byłby mniej ciekawy. Dużo mniej ciekawy, jeżeli na przykład ograniczono by się tylko do jednego rodzaju materiału, na przykład do cegły. Mhm. Że można byłoby budować tylko z cegieł.
Okej.
I wtedy próbować pobijać te rekordy, ale wiedząc tak naprawdę, że to nie jest materiał, z którego jesteś w stanie wysoko wybudować.
No, może. Znaczy, nie wiem, może ktoś będzie miał jakiegoś asa w rękawie. Ale czy masz...
Mhm. To by było o tyle ciekawe, to by było właśnie, nie mógłbyś mieć, bo to jakby technologia byłaby ograniczona tylko do budowy z cegieł.
Ale czy jakby wymiar tej cegły na przykład jest ograniczony? Albo można używać spoiwa?
No tak. Tak. Tak miałem na myśli. Miałem na myśli głównie cegły, ale to nie oznaczało, że tam nie będzie na przykład zaprawy albo innych materiałów, które są potrzebne. Nie chodzi o ten główny materiał. Mhm. Czyli tak, czyli będzie cegły. Spoiwo, będzie zaprawa, będzie cement, ale wszystko będzie się opierało na cegłach.
Okay.
I wtedy to było o tyle ciekawe, że no taka cegła, ona ma dużo mniejszą wytrzymałość, że te budynki one same by się pod sobą zawalały. Mm-hmm. I to by było właśnie, to było chyba najciekawsze w tym, że oni by im większy ten budynek by wybudowali, tym większa szansa byłaby, że on się zawali. Okay.
A czy pustaki też wchodzą w kategorię cegieł, bo one są lżejsze?
No, później tak, ale pustak ma jeszcze mniejszą wytrzymałość niż cegła. Mhm. Tak mi się wydawało zawsze, że pustak jest taki napompowany, taki, wiesz, duży, napompowany, ale nie silny. Natomiast cegła jest zbita i taka, wiesz, taka twarda w sobie, nie taka, wiesz, taka napakowana.
Zgadza się.
Więc no, jeżeli to by było na takiej zasadzie, że powiedzmy byłyby dwie kompetycje, dwa zawody i w jednych by budowano z pustaków, a w drugiej z cegieł.
To, o tym też można pomyśleć.
Ja myślę, że to byłoby dużo bardziej interesujące. To by było... No, no wyobraź sobie, że na przykład oni by cały czas chcieli pobijać te rekordy i za każdym razem im bardziej jakby, im wyżej by budowali, tym szybciej ta wieża by się zawalała.
Ale z tego, co rozumiem, to cegły i pustaki mają swoje wady i zalety, każda z osobna. I z tego względu myślę też o stworzeniu kategorii, że możesz budować z obu tych rzeczy, jak ci to pasuje. I możesz też używać różnych kolorów tych, nie wiem, czy na to zgodzisz, cegieł i pustaków.
No, myślę, że mógłbym się na to zgodzić. Myślę, że różne kolory można byłoby dopuścić.
Jeszcze takie kluczowe pytanie a propos całego pomysłu, to czy te budynki jakby one miały być najwyższy, który jest najwyższy względem kolejnych, czy porównujemy je do aktualnych najwyższych budynków na świecie?
Ja wiesz, nie myślałem w ogóle, że żeby budowano w górę. Ja myślałem bardziej, że z uwagi właśnie na nietrwałość tego materiału i powinieneś jako rozważny konstruktor budować wszerz bardziej niż wzwyż.
Okej.
Okay. Że dalej byłyby wysokie, tylko w poziomie.
Zastanawiam się, czy to się wciąż liczy jako wysokość. Można by na przykład mierzyć, można by odwzorować do innego punktu na Ziemi, do którego ta długość byłaby prostopadła, przez co stanowiłaby wysokość.
Dokładnie. Dokładnie. To jest tylko kwestia punktu patrzenia. Jeżeli ty w danym momencie, no wyobraź sobie na przykład, że ty jesteś przed tym najwyższym budynkiem na świecie w tym momencie, nawet nie tym z cegieł, tylko tym takim normalnym z innych materiałów i ty leżysz na boku, czyli patrzysz na niego z punktu widzenia 90 stopni, to on dla ciebie nie jest wysoki. On dla ciebie jest szeroki. Ale nie, w tym momencie, jak będziesz z kimś rozmawiał, będziesz z kimś rozmawiał, będziesz go opisywał, to nie będziesz mówił, ale ten budynek jest szeroki. On rzeczywiście jest najszerszy na świecie. Prawda? Więc tak samo musisz podejść do konstrukcji, które są budowane w poziomie.
Tylko pytanie, czy jakby wysokość, szerokość jest zależna od właśnie twojego punktu siedzenia? Czy to nie jest trochę tak jak z kierunkami świata, że one są niezależne od tego, jak jesteś ułożony?
No dobrze, to powiedz to tym, którzy mieszkają na biegunie północnym, że te kierunki są niezależne. I powiedz im na przykład, żeby szli na północ.
Czy tam nie ma lądu na biegunie północnym? Albo jest? Jest lód? Ale tam raczej nikt nie mieszka. Mogę to powiedzieć osobom na biegunie południowym, a tam też są raczej stacje badawcze jedynie. I pewnie przerabiają ten żart co parę dni.
Może tak być. Więc jak już udowodniliśmy w tym przykładzie, ma to znaczenie. Jakby decydujący jest właśnie punkt obserwacyjny. I jakby z tego względu jakby należy wykluczyć, czy to jest wysokość w pionie, czy w poziomie. Ważne jest tak naprawdę tylko odległość od tego punktu początkowego do ostatecznego.
Okej, okay. Ale to w takim razie mamy dużego konkurenta i to właśnie budowlę z cegieł, czyli Wielki Mur Chiński.
Bardzo dobry przykład. Tak. Więc ja myślę, że jakby na nowo tworzyć tą historię czy ranking najwyższych budowli na świecie, to należałoby zacząć właśnie od muru.
A to chyba jeszcze trudniej zbudować niż. Bo jakby to osiągnięcie mi się wydawało trudne z początku, kiedy myślałem, że to ma być budynek w pionie z dowolnych materiałów. Ale mimo.
On jest dalej w pionie.
Tak,
On jest dalej
ale
w pionie. Tylko,
mimo wszystko
że
porównywanie do.
jest w pionie, tylko obrócone o 90
Tak,
stopni. To jest dalej
tylko to jest,
pion.
wiesz, wciąż kilometr z hakiem. A jeśli mamy przebić mur chiński, to może to być jeszcze trudniejsze wyzwanie. Poza samymi materiałami musimy mieć dostęp do przestrzeni, na której by się go budowało, w sensie tak, budynek.
No tak, no ale nikt nie powiedział, że to będzie łatwe, że to będzie coś, co, że jak będziesz bił kolejny rekord, że to będzie łatwiejsze od tego, co aktualnie jest najwyższe.
A no tak, faktycznie.
Chyba, żebyś obrócił tak naprawdę zasadę i chciałbyś teraz budować
Nie, to
najniższe
jeszcze.
budowle na świecie z cegieł.
A czy na przykład brak budowli nie jest wtedy najniższym? Albo okruszek cegły?
Bardziej ten okruszek, bo brak ja bym zakwalifikował bardziej do braku.
Okej.
Natomiast ten okruszek już powiedzmy, już jest bardziej, tak, już jest bardziej tą mniejszą.
Ale wiesz co, pomyślałem sobie, że bo nie ma jakby dodatkowych wyznaczników a propos tego, jakie zasady trzeba spełniać, więc gdyby ułożyć długi rząd cegieł wzdłuż sobie, tak długi, że on by był dłuższy, w sensie wyższy, mam na myśli, patrząc pod kątem prostym, jeśli byłby wyższy od muru chińskiego, taki sznur cegieł, to już by było, byłby wyższym budynkiem.
Sznur cegieł ułożony obok muru
Nie musi
chińskiego.
być obok, może być gdziekolwiek.
Ale może to jest pomysł, właśnie, żeby ułożyć kolejną serię cegieł obok muru chińskiego. To miało być jakby dodatkową zaletę, że w oczywisty sposób pokazałbyś, że on jest, że ta budowla jest wyższa. Bo wiesz, jeżeli na przykład, jeżeli zbudowałbyś to w jakimś innym miejscu, powiedzmy na pustyni, i nawet jeżeli by ci się udało zbudować coś, co jest wyższe, to w dalszym ciągu pozostaje problem zmierzenia tego i potem porównania.
Można użyć pomiaru GPS. Jest dość dokładny.
No tak, ale to masz tylko wtedy jeden punkt, prawda? Musisz zmierzyć całą
Znaczy
odległość.
można dwa punkty, ten początkowy i końcowy.
No właśnie, ale jeszcze masz wszystko pomiędzy. Chodzi o to, że musiałbyś bardzo dużo tych punktów mieć do zliczenia.
Ale do
Wiesz, naprawdę nieskończoną ilość punktów, która jest między tymi dwoma punktami, żeby to zmierzyć. To wiesz, to mogłoby być tak naprawdę trudniejsze mierzenie tej nowej budowli i tej starej niż samo budowanie.
Zgadzam się, że mieszanie każdego punktu występującego w tej budowli byłoby trudne albo wręcz niewykonalne. Tylko wciąż nie rozumiem, w jakim celu mierzyć wszystkie punkty.
No dla ostatecznego porównania, czy ta nowa budowla jest wyższa od starej.
Ale żeby zmierzyć wysokość, to wystarczy zmierzyć punkt początkowy i końcowy.
No i co? Masz dwa punkty i co? Będziesz dwa punkty masz zmierzone, ale właśnie mi chodzi o to, żebyś zmierzył całą długość, nie tylko początek i koniec.
Żeby co? Żeby zmierzyć.
No przecież jak na przykład coś budujesz, powiedzmy dom.
No powiedzmy.
I ktoś na przykład się ciebie zapyta, jak szeroki jest ten dom, to ty musisz mu dać miarę, która będzie w jakiś sposób go informowała o tym, czy będzie w jakiś sposób pokazywała, jak on jest szeroki. Na przykład, nie, 4 aha, metry,
że,
5 metrów, 6
nie,
metrów.
Nie pokazywać mu tylko punktu początkowego i końcowego, tylko
dokładnie,
pokazać
dokładnie,
tu odległość pomiędzy nimi.
Dokładnie, dokładnie. A nie możesz tylko powiedzieć mu, mój dom jest szeroki taki, że jest od lewego rogu do prawego.
Okej, okay, no to faktycznie to jest...
Wiesz, no jakby to jest... Możesz w jakiś sposób sobie to wyobrazić, natomiast nie będzie to miarodajne, nie będzie coś, co będzie cię w naturalny sposób pokazywało, tam obrazowało szerokość tego domu.
No zgadzam się, tu jest ten... Znalazłeś ten błąd logiczny w tym pomyśle. Jakby, nie wiem, faktycznie mając dwa punkty...
Przestrzenny.
Nie wiem...
Jest
nie
taka
wiem...
logiczna przestrzenność. Tak.
Mając współrzędne tych dwóch punktów, nie przychodzi mi do głowy żaden sposób, żeby zmierzyć odległość pomiędzy nimi.
No mi przyszedł i podałem ten pomysł na samym początku. Natomiast no, nie spotkało się to z pozytywną reakcją. No ale dobrze, no, jeżeli chcesz to robić po swojemu.
Nie chodzi o to, że ten pomysł jest zły, jest po prostu karkołomny i może być bardziej, może być trudniejszy niż sama budowla.
No tak, no ale ustaliliśmy, że nie robisz tego po to, żeby to było łatwiejsze. Tak, podajesz ten przykład z okruszkiem. No przecież nie po to się robi rekordy, żeby coś było łatwiejsze, tylko robi się po to, żeby się zmęczyć, żeby to właśnie było trudniejsze.
No to prawda, tylko jakby wolałbym już włożyć tą energię w budowę, nie w pomiar. Pomiar jest czymś jak to się mówi, tym kolejnym, tym wynikiem
drugorzędny,
no.
Ja myślę, że właśnie jest dokładnie na odwrót. Drugorzędna jest budowa. Budowa nie ma znaczenia. Te wszystkie największe wieże, które są budowane, to nie są po to budowane, żeby... Tam podstawowym celem nie jest to, żeby pomieścić większą ilość ludzi albo żeby zbudować czy użyć większej ilości materiałów. Kluczową rzeczą jest zbudowanie czegoś większego. I to jest jedyny cel.
To wciąż nie wyjaśnia pominięcia budowania. Chyba, że chcesz powiedzieć, że papierologia jest istotniejsza w tym wszystkim.
Papierologia?
Tak, w sensie to papierologia, wiesz, ta architektoniczna, czyli robienie planów i innych planów, a później dopiero budowanie.
No wiesz, ja ci powiem szczerze, że nie znam się na architekturze tak dobrze jak na samym budownictwie. Aha. Natomiast ja zakładam, że każdy taki budynek, który jest budowany, czy to jest mały, czy taki, który ma kilometr wysokości, to on powinien mieć jakiś plan. W sensie, że to nie jest tak, że ty możesz po prostu te materiały tak na siebie, czy te cegły, pustaki na siebie, wiesz, powrzucać i wiesz, i hulaj duszo po prostu do nieba. Musisz mieć jakiś plan, musisz mieć jakiś projekt, który by przynajmniej w jakimś tam stopniu, przynajmniej takim minimalnym stopniu obrazował, jak tam potencjalnie kiedyś to może wyglądać. No, to musi tam być, musisz włożyć jakieś ogromne szczegóły, natomiast no jakiś taki, przynajmniej jakiś szkic, powinieneś, zarys tego ostatecznego wieżowca powinieneś
mieć. No właśnie to mówię, to ta papierologia cała.
No tak, tak. No ja w dalszym ciągu uważam, że to jest o tyle niezbędne.
Ale ja nie mówię, że papierologia jest zbędna. Bardziej chodzi mi o to, że to się często podaje na papierze. Dlatego wrzucam do tej kategorii.
No tak, tak, ale to też ma swoje przyczyny. Przecież taki papier, to ty jako jako budowniczy, no musisz go, ten zarys, czy to będzie powiedzmy tam 100-metrowa wieża, czy półkilometrowy budynek, no ten zarys, on musi być tak w jakiś sposób przechowany. To nie może być taki szkic na piasku. Nie może być coś takiego, co... Nawet jeżeli on będzie bardzo dokładny, bardzo taki szczegółowy, to on nie powinien być na piasku. On właśnie powinien być na czymś trwałym, albo najtwardszym.
No ale to widzisz, to papier nie jest najtrwalszy. Jakby woda go może zniszczyć, ogień. Podstawowe żywioły.
No tak, no ale wszystko może być zniszczone przez wodę i ogień.
No tak, ale są rzeczy bardziej trwałe niż papier. Na przykład płyty marmurowe.
No w dalszym ciągu nie podałeś żadnego przykładu.
Płyta marmurowa.
No tak, ale jeżeli byś wziął taką płytę marmurową i wsadził ją do wielkiego pieca.
No. No jasne.
To też bez nic.
Nie mówię, że ona jest niezniszczalna. Mówię, że jest bardziej trwała niż papier.
Ale jest zniszczalna. No,
tak. Czy mam podać coś, co jest niezniszczalne?
Tak.
To można ułożyć gwiazdozbiór na niebie w nocy w taki sposób, żeby przedstawiał ten plan i wtedy ci go nikt nie zepsuje.
No tak, to jest dobry pomysł, natomiast ja cały czas zastanawiam nad pracą, która powinna być włożona w ten w organizowanie tego gwiazdozbioru, więc no i też czas, prawda, no bo to jedna sprawa, że to musisz, no to jest pewien wysiłek, ale też czas, nie, czy ty w trakcie tego, jak budujesz, czy ty masz jeszcze czas na to, żeby dodatkowo oporządzać rzeczy w kosmosie.
No, a wiesz,
Dlatego jakby tutaj może trochę subiektywnie, ale skłaniam się w dalszym ciągu do papieru, bo tak naprawdę nie widzę innej możliwości zapisu.
No ja się też nie jestem przeciwny papierowi, jakby sam używam w swoim życiu znacznie częściej niż płyty marmurowe, ale jakby nie chcę tutaj narzekać na czas, nie chcę, wiesz, bo jeśli budujesz coś wielkiego i wyjątkowego, to powinieneś brać pod uwagę, że jakąś ilość czasu będziesz musiał poświęcić.
Na budowę.
Na wszystko. Na budowę, na przygotowywanie planu, na zbieranie ludzi.
No tak, ja się z tym liczę. Również na to, żeby ten papierze pisać. Tak.
Więc wiesz, nie można się wymigiwać, że a nie będę tego robił, bo to zajmuje czas.
No w jakimś sensie to jest to uzasadnione. Natomiast ja myślę, że z tym papierem jeszcze jest tak, to chciałem właśnie powiedzieć, że no właśnie, że no, tak naprawdę to jest argument podstawowy. Nawet nie to, że on jest niezniszczalny, tak samo jak inne materiały twarde, ale nawet już wiem, dlaczego to jest lepsze. Bo tak naprawdę taki gwiazdozbiór to możesz tylko używać w nocy. Natomiast papier.
Ale możesz
używać. Będziesz używał w dzień. Zrobić
zdjęcie i oglądać w dzień.
Tak, ale co najlepiej oglądać, jak jest dzień? No właśnie papier.
Właśnie nie wiem, bo jak jesteś na pewnym
słoneczna pogoda,
to i papier jest biały,
jest pogoda,
to on na przykład ci bije po oczach.
No tak, no, może cię trochę robić po oczach, natomiast jeżeli byś na przykład takie zdjęcie oglądał na telefonie, to byś w ogóle go nie widział. No,
nie powiedziałem, że na telefonie. Możesz...
No a w jaki inny sposób możesz oglądać zdjęcia?
Możesz sobie, jak to się mówi, wyrobić, wydrukować? Nie, jak to się mówi? Jak masz kliszę i chcesz ją...
No właśnie, jestem ciekawy, bo jakby nie przychodzi mi w ogóle do głowy żadne takie rozwiązanie, które byłoby... Znaczy, co ze zdjęciami? Znaczy, co, jak masz takie zdjęcie w telefonie, to co, potem je przerysowujesz na papier? Bierzesz to zdjęcie, które
idziesz
masz na ekranie i odrysowujesz elementy na papierze?
Idziesz do takiego punktu.
No to wtedy w takim wypadku to też jest papier.
Robisz odbitkę, a nie masz na plastikowym.
Mhm.
I wiesz, ale to tylko przez połowę.
Trochę ciężko mi jest w to uwierzyć.
Czasu ciężko... w druku.
Może kiedyś do tego dojdzie ta technologia, żeby to tak robić, ale ciężko mi jest sobie to jeszcze wyobrazić.
No ja też nie jestem pewien, czy to jest wykonalne, ale tak czuję, że to jest jakby mamy, wiesz, mamy zdjęcia, mamy je cyfrowo zapisane i mamy też jakby papiery, inne materiały i zastanawiam się, na pewno jest jakiś sposób, żeby to połączyć, przerzucić jedno na drugie.
No tak, ale odrysowywanie każdego zdjęcia to byłoby tak naprawdę no, jeszcze trudniejsze niż budowanie takiego najwyższego budynku.
Ja myślę, żeby to...
Ja myślę, że to byłoby zupełnie...
Ja myślę, że maszyna by to robiła, nie człowiek.
No ale każde zdjęcie...
Nie no, wybrane tylko.
Taką ilość zdjęć i każdy tam element z tego zdjęcia miałby odrysowywać.
Wybierasz tylko. I ona to jakieś szczegółowości tylko robi.
Wiesz co, no ciężko mi sobie to wyobrazić. Może tak jest, może tak kiedyś się stanie, ale to musiałoby być straszny postęp w technologii. To musiałoby być coś takiego, no taka supernowa.
Ja myślę, że już dziś, jeśli nie wczoraj, tak można robić.
Ja myślę, że nie, że jeszcze na tym jesteśmy na tak, znaczy, okej, no jesteśmy powiedzmy technologicznie zaawansowani, ale to potrzebujemy przełomu, żeby takie rzeczy mogły nastać. To wiesz, jeszcze nasza wyobraźnia jest duża,
aha,
natomiast ten postęp technologiczny on nie jest taki szybki, jak nam się wydaje. Nawet jeżeli jest bardzo szybki, to w dalszym ciągu nie nastąpi pewnie za naszego życia.
No ja
no ale cóż, no ja... Aha, dobra. No dobrze, jeżeli chcesz zostawać przy swoim, to nie będę cię zmuszał.
Myślę, że już doszliśmy do tego punktu, tylko może to nie jest takie oczywiste. Są technologie, które już są gotowe i ludzie ich używają, ale może ta informacja nie dociera tak szybko. Może jesteś niedoinformowany.
Ja nie widzę przeszkody nawet w samej technologii, prawda, że to kiedyś może się stać, tylko bardziej widzę przeszkodę w tej braku potrzeby, że taki produkt, on zupełnie nie ma miejsca. Wiesz, to jest tak, że ludzie mają taką ilość tych zdjęć, że ciężko, że już ciężko byłoby dodatkowo te zdjęcia, wiesz, drukować na papierze.
No, a wiesz, nie mówię, że wszystkie trzeba drukować. Tak, wyobraź sobie, powiedzmy, że masz jakieś ulubione zdjęcie i na przykład mógłbyś je przenieść na papier i powiesić gdzieś u siebie w pokoju. Tak, żebyś nie musiał za każdym razem, jak chcesz je zobaczyć, otwierać telefonu.
A, czy tak jakbym miał taki duży, duży telefon, który wyświetlałby to zdjęcie i ja bym go sobie zawiesił na ścianie.
Nie, właśnie nic elektronicznego, tylko kawałek papieru, na którym byłoby narysowane to zdjęcie, ale nie przez człowieka, tylko przez maszynę.
A ten, to był też ten telefon narysowany?
Nie, tylko zawartość zdjęcia. Tylko powiedzmy, masz na przykład zdjęcie, gdzie jest drzewo, jakiś człowiek i masz tylko to na tym papierze.
Ale jak bez telefonu? Znaczy, gdzie by to zdjęcie miało istnieć?
No, to jest niezależne od telefonu. To było takie...
No właśnie, to jest coś, co... Jak to zdjęcie może być poza telefonem? Że ono jest robione w telefonie, ono jest odtwarzane w telefonie, to w jaki sposób, chyba żebyś wyciął ten ekran, Może być jakby.
Nie, zobacz, bo na przykład zdjęcia, które masz, nie wiem, czy wiesz, możesz na przykład wysyłać przez maila i wtedy nie tracić tego zdjęcia, tylko na przykład ktoś inny, używając innego telefonu, może otworzyć u siebie.
Dokładnie, dokładnie tak. Używa telefonu albo używa innego ekranu. I wtedy to ma sens. Natomiast nie masz tak, że wysyłasz maila do kogoś, a on wyjmuje papier z tym zdjęciem.
Wyobraź sobie maszynę, która na przykład ogląda takie zdjęcie i patrzy, że o, tu jest trochę ciemniej, tu jest trochę jaśniej i to samo robi na papierze, że w jednym punkcie robi trochę ciemniej, w drugim trochę jaśniej. Jakby tak długo, aż wyjdzie mu to zdjęcie.
A nie można byłoby tego robić na innym ekranie?
No.
Że ta.
No można, tylko.
Że ta maszyna brałaby obraz, to by miało większy sens, że ona by brała obraz tego zdjęcia z jednego ekranu i no jeżeli chcesz to przerysowywać, okej, możesz to przerysować, chociaż można byłoby łatwiej chyba skopiować, ale powiedzmy przerysowywałaby te kontury i wszystkie te elementy na drugi ekran.
No można, tylko wiesz, to już jest dostępne. To jest po
No właśnie
prostu.
mówię.
A tej chciałbym bez dodatkowego urządzenia mieć jakby fizyczny.
No a przecież przed chwilą powiedziałeś, że chcesz, żeby była taka maszyna, która by
Tak,
to
ale żeby na
robiła.
końcu był taki przedmiot, który jakby nie ma żadnych. Nie jest żadną maszyną ani elektronicznym urządzeniem, tylko jest przedmiotem, który. Tak, masz obrazy malowane przez ludzi. To byłby taki obraz malowany przez maszynę.
Ale pędzlem?
No może i pędzlem.
Aha.
No już jakby.
A czy to byłoby tak na zasadzie, że to byłoby taka ekspresja, że ta maszyna by widziała jakieś zdjęcie z telefonu i potem na swój sposób by interpretowała ten przekaz i odwzorowywałaby go w taki sposób, jak go czuje. Tak, że ona tam dodawała, no, pewnie by tą taką tylko właśnie na ile to by było wiarygodne, jeżeli powiedzmy maszyna czułaby na przykład w tym momencie coś innego. Prawda? Że są dwie maszyny i one trochę inaczej, wiesz, trochę inaczej są skonfigurowane i inaczej
Czy to
czują.
może.
Dla jednej to może być jakieś powiedzmy pozytywne zdjęcie i że tam, wiesz, będą takie pozytywne emocje, czyli będzie bardziej na zielono, a druga maszyna będzie taka, wiesz, przestraszona. I wtedy będzie, wiesz, bardziej taki, wiesz, czarny, szary, takie szumy i wiesz, i zła pogoda.
No to jest jeden sposób. Albo można zaprogramować taką maszynę, która będzie robiła tylko hiperrealizm. Czyli bez jakby dodawania czegoś od siebie. Po prostu będzie kropka w kropkę, piksel w kropkę, o właśnie, piksel w kropkę, tworzyć to, co widzi.
Aha. Jak by to działało? Jakby to
No,
miało
na przykład
działać?
masz, że tam ogląda każdy piksel po kolei w obrazku, już nie skupia się na całości i każdy z tych pikseli.
A z tego obrazka bierze do telefonu,
Nie,
przekłada.
jakby ma ten pędzel, ta maszyna, patrzy na powiedzmy cztery pierwsze piksele i. Te kolory, które są tam, jakby maluję na kartce. W sensie takie kropki na kartce.
No, wiesz co? Nie wiem, czy nie za bardzo, wiesz co, czy nie za bardzo się w tą ideę wkręciłeś. Wiesz, że teraz tak naprawdę już wszystko, co ci przyjdzie do głowy, jakby starasz się przekazać jako coś bardzo realistycznego i możliwego. No, ja to tak na to patrzę, tak słucham ciebie i tak patrzę, no to tak trochę. Nie mówię, że to jest zły pomysł, tylko to jest takie trochę fantazy. Wiesz, takie.
Ja myślę, że to jest
Ja.
przyszłość.
Może to jest przyszłość fantazy.
Nie, bo jakby nie widzę, co by mogło stać na przeszkodzie w takiej nowej technologii. Są te startupy,
No,
twoje pomysły.
mi parę rzeczy. Tak się mówiłem, że poza taką podstawową potrzebą. No, te pozostałe rzeczy one są tak dla mnie drugorzędne, ale jakby nie widzę tej potrzeby, żeby mieć dodatkową, wiesz, żeby mieć dodatkową po prostu kopię. Jakby poza telefonem. Jakby. No, no nie widzę tego. Ale dobra, może się mylę. Nie, może jest tak, że może tam jakiś promil osób rzeczywiście takie coś zaakceptuje. Natomiast ja jakbym był inwestorem, no to pewnie bym się nie zgodził na taki pomysł. Jakby to jest, nie widzę tej, wiesz, szansy na zarobek.
Potrzeby można tworzyć. Można jakby ludziom powiedzieć, że takie nowe obrazy, albo na przykład w ogóle mam lepszy pomysł, na przykład, że wiesz co, artykuły, które czytasz w telefonie i można by takie artykuły przenieść na papier podobnym sposobem, wiesz, tym pixel kropka i wtedy można na przykład w pełnym słońcu je czytać.
No tak, no ale to możesz tak samo na Kindlu. Po co to robić na papierze?
No tak, to prawda. Chyba, że na...
No widzisz, no jakby no, brakuje ci trochę argumentów.
Chyba, że komuś chcesz dać na przykład.
No to możesz przecież tak samo tej osobie dać Kindle. No, jakby, no, nie widzę tutaj...
Nie chcesz...
Jakby, na czym polega rozwiązywanie tego problemu?
Jakby nie wiem, staram się... Patrzę na ludzi czasem i się zastanawiam, czego oni by potrzebowali. Może właśnie więcej papieru?
Ja myślę, że większej ilości ekranów. To jest coś, czego ludziom zawsze będzie brakować. Większej ilości i większej objętości ekranów. To jest jakby jedyna rzecz, której nigdy ludziom nie przestanie brakować.
Nie przestanie? Aha, tak, jasne. No chyba, żeby już zrobić jakby całą przestrzeń z ekranów. Czy potrzebujesz dodatkowo ekrany, które na przykład nosisz w kieszeni albo... No, albo
w ogóle jedno jakby zrobić
stałe
tak,
ekrany, a drugie takie przenośne ekrany w różnej wielkości.
Jakby zrobić w ogóle tak, że wszystko jest ekranem.
Słucham?
Wiesz, że na przykład jest lampa.
Aha.
I lampa jest ekranem. I że nawet nie jest lampą, tylko... To by było świetne. Lampa jest ekranem i świeci jak lampa.
Ale w jednym kolorze?
A potem masz...
Czy możesz się zmieniać?
No tak, no jest lampą. Prawda? Jakby imituje lampę. Albo na przykład książka. Lepsze? Książka tak naprawdę nie jest książką, tylko jest ekranem. I tak samo no, powiedzmy na przykład ludzie. Ludzie też nie byliby ludźmi, tylko byliby ekranami. Myślę, to byłby piękny,
spróbujemy sobie wyobrazić.
Świat.
Czy chodzi o to, czy oni by byli tak sztywni jak ekran? Bo ekran ma tą wadę, czy tam zaletę, nie wiem, zależy od interpretacji, że się nie wygina. Zazwyczaj przynajmniej. Ludzie są bardzo elastyczni. Przynajmniej w porównaniu do ekranów.
Tak, to mógłby być pewien problem z elastycznością rzeczywiście, że tam powiedzmy taki ekran, no on by się pewnie częściej tłukł, prawda, chodząc. Tak naprawdę pewnie przy każdym kroku pewnie by się tłukł.
Aha.
Natomiast zaletą by było to, że jak wszędzie będą ekrany i wszystko będzie tak naprawdę jednym wielkim ekranem, to jak już będziesz w takim pasywnym miejscu, tak w pasywnej fazie, czy nie będziesz chodził, nie będziesz się tłukł, to wtedy będziesz mógł być wszystkim. Czyli właśnie będziesz być mógł lampą, człowiekiem, czymkolwiek będziesz zechciał.
A że to zaspokaja jakieś marzenia ludzi poprzez wizualizację tego, ich marzeń?
No, sam fakt, że jesteś ekranem i możesz być czymś, czym nie jesteś, jest tak naprawdę największą radością człowieka. Że ty możesz być w jakimś miejscu, ale nie być w tym miejscu, czyli być gdzieś indziej, czyli tak naprawdę nigdy nie być w tym miejscu, w którym jesteś, jest tak naprawdę największą wartością, jaką możesz osiągnąć jako człowiek.
Czyli jakby... Taka dostępność ciągłej ucieczki jest największą wartością. Tak też nie wiem, czy jeśli jesteś ekranem i faktycznie, no możesz tam wyświetlić, co chcesz, to czy ty to odczuwasz? Czy jakby to nie jest coś, co się pojawia tylko na zewnątrz i w ten sposób udajesz przed innymi, że jesteś kimś innym albo jesteś gdzieś indziej, a de facto jakby z twoich oczu wciąż widzisz to samo?
Ja bym się mniej skupiał na tym, czy udajesz, czy nie, bo tutaj ciężko jest wyrokować. Tak naprawdę może być tak, że udajesz, może być tak, że po prostu tak w to wierzysz, że rzeczywiście tak jest. Natomiast to dla mnie ważniejsza jest sama zasada, że ty jako człowiek dążysz do tego, żeby nigdy nie być w tym miejscu, w którym jesteś w tym momencie. Żeby
Piękna
zawsze
myśl.
dążyć do tego, żeby być gdzieś indziej, żeby nigdy tak naprawdę nie odczuwać tego, co się dzieje w danym momencie. Prawda? No bo jeżeli wszystko jest ekranem, nic nie jest tym, co jest w danym momencie, no bo taka lampa nie jest lampą, tylko jest ekranem wyświetlającym lampę i wszystkie inne rzeczy, no to jest taki apogeum, to jest taki szczyt, największa wartość właśnie w niebyciu tam, gdzie się jest.
To ci wyszło w jakichś badaniach ankietowych, że to jest jakby ta potrzeba, bo to jest jakby tak, jak wcześniej mówiliśmy o tym, pomyślę, wiesz, żeby nakładać coś na papier, to powiedziałeś, że nie będzie na to popytu, ludzie tego nie potrzebują i myślę, że to rozwiązanie, które teraz mówisz, jest jakby taką odpowiedzią na potrzeby ludzi.
Tak.
Okej. No to trzeba iść w tym kierunku w takim razie.
Ja jestem o tym przekonany.
Nie wiem tylko, jak to zaaplikować. W sensie, bo łatwiej jest położyć wszędzie ekrany, trudniej zamienić coś istniejącego w ekran.
No, muszę się z tobą zgodzić, że tak jest.
Ale nie wiem, może te modyfikacje genetyczne mogą pomóc.
Może tak być, bo ty możesz na to patrzeć na zasadzie, że zamiany, prawda, czy podmiany. Natomiast wiesz, bo można to skomplikować rzeczywiście w taki sposób, że ty podmieniasz dany obiekt na ekran, ale możesz też robić to tak bardziej kreacyjnie,
No w przypadku
postępowo, że
ekranów
tak
to tak nawet
naprawdę
klasycznie.
albo klasycznie, że ty jak tworzysz coś, to zamiast tworzyć powiedzmy taką lampę czy człowieka, to tworzysz ekran. I wtedy tak naprawdę nie ma problemu z podmianą.
Okej. Ale ci ludzie, którzy byliby ekranami, to są jakby nowe istoty? Czy w którymś momencie chcesz przenieść ten umysł ludzki do wykreowanych ekranów?
Nie, no ten umysł ludzki, tak samo jak sami ludzie, no będą zbędni w pewnym momencie. Jeżeli
Aha.
się wyprodukuje dostateczną ilość ekranów, to już będą same
No to...
ekrany. Jakby już nie będzie tak naprawdę ludzi, czy zwierząt, czy czegokolwiek, co tak naprawdę no, jest zbędne, tylko będą same ekrany. To jest ten cel, prawda? Żeby pozbyć się wszystkiego innego.
Nie wiem, czy to spełnia potrzeby ludzi, może niektórych. Spełnia pewnie to potrzebę niebycia w danym miejscu, w danym momencie.
Dokładnie. Dokładnie. A jeżeli się zgodzimy co do tego, że to jest ta największa wartość, to nawet jeżeli musisz poświęcić na to wszystkich mieszkających ludzi, no to jest to warte tego.
I pamiętasz, jak masz to nowe społeczeństwo, to które sobie zaprogramujesz, to łatwiej jest jakby zaplanować zakres ich zachowań, przez co łatwiej to społeczeństwo może funkcjonować.
Masz na myśli ekrany.
Tak, społeczeństwo ekranów.
No tak, no wiesz, takim ekranami rzeczywiście masz dużo mniej problemów. No, jedyne, co jest ważne, to żeby no i to zasilanie zapewnić. Wiesz, no bo taki ekran, jak nie będzie miał dostawy energii, no to wiesz, tak dużo z niego pożytku nie będzie. I to jest ten taki chyba podstawowy problem, który teraz widzę, że jak się pozbędziesz tych wszystkich ludzi, no to czyli musiał na Tak, będziesz musiał zrobić taką duży zapas energii, żeby te ekrany w dalszym ciągu działały. Prawda? No bo jeżeli pozbędziesz się ludzi, no to nie będziesz miał nikogo, kto będzie mógł na nie pracować, prawda? Nie będzie mógł ten prąd produkować, więc musisz stworzyć na tyle duże zasoby, żeby bez ludzi to dalej funkcjonowało.
No, bo można uczyć ekrany, jakby pozyskiwać tą energię. A druga sprawa to można zostawić garstkę ludzi.
Mogłyby pozyskiwać energię na przykład z ekranów. W sensie, że te odbicia, te fale, które emitują, inny ekran mógłby zasysać i z tego tworzyć energię, żeby wysyłać w kolejny ekran.
A ty zawsze masz procent tej pierwotnej energii, bo tam jakaś część ucieknie.
No tak, ale masz dużo ekranów.
A czy tak, możesz podtrzymać w ten sposób faktycznie funkcjonowanie jakiegoś tam zasobu energii, ale on będzie się wyczerpywał i tak, bo nie całą tą energię złapiesz, chyba że znajdziesz sposób zrobić takie bardzo dokładne ekrany, które są wszędzie. To w sumie jest wykonalne w tym eksperymencie. Które...
Ja myślę, że one muszą stać naprzeciwko siebie. Muszą być z taką dokładnością ustawione, żeby tam nie było żadnej straty. Czyli tak naprawdę nie tylko naprzeciwko siebie, ale też bardzo blisko.
W ogóle ten...
Praktycznie będą musiał...
Tak ten element w ogóle poruszania się można wykluczyć.
Tak, ale... Ważne było właśnie to, co mówisz, żeby to było, one były na siebie tak blisko, żeby się stykały ze sobą, żeby tam nie było żadnego braku, żadnej straty energii. Żeby ona, ta cała energia z pierwszego ekranu zasysała się do drugiego. I w drugą stronę.
Brzmi świetnie. Podoba mi się, jak nic jakby... Nic, żaden z takich istotnych elementów tego wyobrażenia nie ginie po drodze w ramach jego rozwijania.
No wiesz, to nie jest tak, że wymyśliłem to na bieżąco.
Nie podejrzewałem.
Jakiś czas mi to zajęło dojść do tego. Mi i moim współpracownikom.
A wiesz, tak sobie też myślę, że do ekranów...
Bo pracujemy na tym... A tak, nie chciałem tylko powiedzieć, że pracujemy na tym jako taka grupa robocza na uniwersytecie.
Aha, w sensie... Jest zatrudnieni na uniwersytecie, czy po prostu tam przychodzicie to wymyśleć?
Ja bym powiedział, że jedno i drugie. Że po części jesteśmy zatrudnieni i też w ramach tego grantu teraz, który dostaliśmy z ministerstwa. Aha. To jest drugi największy grant w Polsce.
Ministerstwa czego?
No nauki.
A, tak.
Więc to jest ten drugi największy grant w Polsce. Chyba tak, to jest, byśmy drudzy albo trzeci, nie, chyba drudzy, nie, drudzy. Bo pierwszy dostała ta metoda podmiany właśnie tych DNA, a my jesteśmy drudzy z ekranami.
Podmiany całego DNA?
No właśnie, chyba tak, właśnie tak, że podmiana całego DNA to była ta pierwsza, a tylko części tam elementów w tym kwasie to była trzecia, a my byliśmy na drugiej pomiędzy. Tak, już pamiętam.
Tylko to mnie ja sobie mniej potrzebujesz tam kasy na to. No to spoko, nie, tak wracając w ogóle, to myślałbym, że do ekranów dobrze pozostawić paru serwisantów, bo tam zawsze coś może być jakieś spięcie albo przegrzanie, albo może wypaść wtyczka z kontaktu, więc kilka osób bym zostawił.
No powiem ci, że o ile spędziliśmy nad tym projektem już parę dobrych lat, tutaj w tej naszej grupie 16-osobowej, to jeszcze tego problemu nie rozważaliśmy. To rzeczywiście...
Jak wyglądają wasze spotkania? Czy siedzicie przy stole i rozmawiacie? Czy obliczacie coś?
No, są osoby, które liczą. Mamy tam paru matematyków. Mamy fizyków. Są ludzie. Są specjaliści od ekranów. No jest, wiesz, to jest taki dyscyplinarny zespół, natomiast no tam ludzie, wiesz, są z doktoratami, habilitacjami, mam kilku profesorów, ale rzeczywiście jeszcze to jest ciekawe właśnie, że jeszcze nikt nie po tych kilku latach nikt nie wpadł na to, żeby tam właśnie pomyśleć o tym zasilaniu tak bardziej.
No czasem potrzebujesz takiego spojrzenia outside of the box.
Tak, potrzebowaliśmy outsidera, żeby bo no wiesz, my myśleliśmy właśnie o tych takich najważniejszych rzeczach, nie? Takich właśnie w jakim kolorze.
I w jakim?
No jeszcze nie wiemy, bo jest dyskusja.
A to jest w sumie istotny powód i istotny temat, bo jak się przyjrzysz sprzętem elektronicznym, nie wiem, czy to wciąż funkcjonuje, ale jakby jest popyt, przez jakiś czas się tworzy ekrany czarne po to, żeby za parę lat tworzyć białe, żeby one wyglądały nowo i później znowu czarne. A jak wybudujecie jedne ekrany na zawsze, to nie wiem, jak utrzymać tą zmianę.
No właśnie, powiem ci, że to był ten najcięższy, najtrudniejszy temat, który właśnie tym się zajmowaliśmy. I no powiem ci, że nie doszliśmy jeszcze do takiego konkretnego rozwiązania. Pojawiło się takie bardzo rewolucyjne podejście tutaj, żeby właśnie one były szare. Żeby nie były ani czarne,
czy jasno szare?
Ani żeby nie były białe, ani czarne, żeby były szare i żeby wyeliminować właśnie możliwość, że ktoś ci powie, a chcę w przeciwnym kolorze. No bo szary jakby ze swojej zasady no nie ma przeciwności. Jest przeciwnością samą w sobie. Więc jeżeli ja chcę przeciwny kolor do szarego, to on jest również szary.
Wiesz, na przykład jasny szary, przeciwieństwem jasnego szarego jest ciemny szary. Czyli celujecie w ten środkowy szary?
No i ja, jak mówisz, dla mnie szary nie ma odmian. Znaczy, jeżeli tak szarość...
Jesteście co do tego zgodni w tym zespole?
No musimy być. Musimy być, bo to jest też kwestia nazewnictwa. Że szary nie może być coś szarsze albo mniej szare. Jak coś jest szare, to jest po prostu szare. Nie ma odcieni szarości.
Była książka o tym, że są, że jest 50.
No właśnie do tego nawiązuję, że tak naprawdę nie ma odcieni szarości. Jest tylko coś, co może być bardziej jakimś odcieniem czarnego albo białego i dążyć do tego, ale szarość jest tylko jedna.
Okej, rozumiem.
I to właśnie takie postawienie sprawy pozwoliło nam na rozwiązanie tego problemu.
No okej, to gratuluję. Bo dla mnie to był taki problem z tymi kolorami nie do rozwiązania. Pewnie bym się tutaj zatrzymał i razem z całą grupą naukowców i cały projekt by się rozpadł.
No wiesz, plus jest taki, że mamy to dofinansowanie i to już dobrych chyba 18 albo 19 lat.
Aha.
Mamy to dofinansowanie stałe. Teraz mamy ten grant, który dostaliśmy z ministerstwa. Ten drugi najwyższy w tym roku budżetowym. I też mamy też składki.
I zrobiliście już coś?
Członkowskie.
Coś zbudowaliście?
Nie, to są składki na badania i rozwój.
Aha.
I one są już, wiesz, to są, bo mamy sympatyków, mamy takich. Jest tak, że mamy tą grupę taką, no nie chcę na to mówić celebrytów tam naukowych, ale no oni prawda są dosyć merytoryczni, ale też jest to jest dobre kilkanaście tysięcy osób, które płaci składki.
Taki patronów, tak? A to są składki czy takie datki bardziej?
To są takie składki, datki.
To jest tak, składki, to czy masz... trzeba być częścią czegoś?
To jest taka składka, datka, bo ona jest składką, dlatego że ty możesz... ona jest wielokrotna, znaczy ona jest powtarzalna i dodatkowo możesz dać datek taki nieokreślony do konkretnej kwoty.
Mhm.
I powiedzmy, jeżeli w danym, powiedzmy, jeżeli wyniki, powiedzmy, tych badań, rekomendacji, one w jakiś sposób cię zaskoczyły albo ci się spodobały.
No, to możesz dać datek.
Możesz wyrazić dodatkowo właśnie swoją aprobatę tą składką i okay, datką.
Co już wypracowaliście z tych pieniędzy?
No więc w pierwszej kolejności wspominałem o kolorze.
Aha.
No to właśnie ten kolor, to doszliśmy do zgody, znaczy doszliśmy do takiej częściowej zgody odnośnie koloru i teraz będziemy... No teraz będziemy tą kwestię, którą ty poruszyłeś, rozpatrywać pewnie w ciągu najbliższych spotkań.
Mhm. Czyli przez 19 lat wypracowaliście niemalże kolor i to jest druga kwestia, którą się będzie się zajmować?
No kolor nie został do końca dopracowany, więc tą drugą kwestią zajmiemy się, jak zamkniemy ostatecznie kwestię koloru.
Okej. Okay. Czy...
My na to patrzymy bardziej tak przyszłościowo. To jest...
No, widzę.
Wiesz, to nie jest tak, że my się ścigamy z czasem. Znaczy, w pewnym sensie tak. Tylko chcemy na tyle to dobrze...
Ostatnia rzecz, którą chciałem wam zarzucić.
To, do czego zmierzamy, jest celem tak dużym, że tutaj, wiesz, rozdrabnianie się na kilka miesięcy w tą czy w tamtą nie ma sensu, prawda? To jest jakby ten osiągnięcie celu, w momencie, gdy zostanie to zrealizowane, osiągnięte, te kwestia tych paru miesięcy wcześniej, żebyśmy to skończyli, albo później, tak naprawdę w ogóle nikt nie będzie już o tym pamiętał.
Ja w ogóle poszedł dalej, że to jest na tyle zaawansowany i rozbudowany projekt, że wręcz kwestia dekad nie jest taka ważna.
No pewnie tak. Pewnie tak. Chociaż no biorąc pod uwagę, że w tym projekcie ludzie biorą udział, to musimy to w taki sposób prowadzić, żeby no planować to, żeby to jednak ograniczać do tych dekad. Żebyśmy nie planowali tych prac, powiedzmy tam na setki czy tysiące lat, no bo wtedy, wiesz, no ta długość życia konkretnej jednostki no będzie nam, będzie stanowiła
Ale
problem.
Nie wiem, czy to ma takie znaczenie, bo jakby przy dzisiejszym rynku pracy i tak ludzie na tyle często zmieniają swój zawód, że... I tak masz rotację i tak jakieś, nie wiem, firmy rozpoczynające jeden projekt jakby nie muszą ukończyć z tymi samymi osobami.
No tak, może tak być, natomiast tutaj musisz wziąć jeszcze pod uwagę ten... Słyszałem kiedyś taką rzecz, że o fizyce słyszałem taką rzecz, czyli pokrewny temat, że ty, żeby móc coś powiedzieć w fizyce, albo żeby dojść do takiego momentu, żeby móc coś dodać do fizyki, powiedzmy tam jesteś jakimś geniuszem, który planuje zrewolucjonizować fizykę, to nie starcza ci czasu, bo cały ten czas pochłania nauka materiału. Wiesz, że to już jest takie wyzwanie. Tak samo jest u nas, nie? Że ty przez całe to twoje życie, wyobraź sobie, że twoje życie nie wystarcza ci na to, żeby się nauczyć całości materiału. A nie możesz pracować nad tym projektem, dopóki nie osiągniesz tej wiedzy. Więc tak naprawdę planując, tak naprawdę już z początku wiemy, że już nigdzie tak naprawdę nie zajdziemy. Że każda dodatkowa osoba cały ten czas pracy nad projektem będzie przeznaczała na naukę i nigdy już nie będzie miała możliwości dodania czegoś do tego projektu. No i trochę jesteśmy w tym momencie. Trochę jesteśmy tak, że o ile, wiesz, ten wiek ludzki nie zostanie znacznie rozszerzony, wydłużony, no to my już nic tak naprawdę nie będziemy mogli, wiesz, nie będziemy mogli stworzyć. Cały ten projekt badawczy, rozwojowy będzie polegał na nauczeniu się tematu.
Tylko i dali wam grant na to?
No, bo to jest ważna kwestia. Tutaj tak, tak. No więc no tak to jest. No, taki właśnie mamy problemy w nauce, no ale wiesz, w jakimś stopniu to też jest pocieszające, no bo też jakby dochodzi do momentu takiego, że myślę sobie, w sumie tak naprawdę może już nie ma sensu w tą naukę inwestować, może tak naprawdę...
To wszystko jest gotowe, że teraz właśnie jest problem bardziej z przyswojeniem tego, bo jest tego tak strasznie dużo, więc może...
Właśnie, może tak naprawdę my powinniśmy się ocknąć i dojść do takiego stwierdzenia, że za dużo zostało wyprodukowane. Że tak naprawdę my w tym momencie tą naukę powinniśmy ograniczyć. Zamiast inwestować więcej, aha, my powinniśmy kurczyć naukę. Że powinniśmy
palić nawet książki nie, że... na przykład?
Dokładnie. Że nawet zamiast dawać granty, aha, my od instytucji naukowych powinniśmy, one powinny dawać jakby takie granty minusowe do ministerstwa. One powinny płacić za każde dodatkowe coś, co zostało wymyślone.
Okej. Okay. Powinna być taka policja, która ściga naukowców bądź innych ludzi, którzy coś odkrywają.
Mm-hmm. Tak. No i tak się pewnie skończy. Jeżeli ludzie się nie opamiętają, nie przestaną wymyślać, to tak się pewnie skończy.
Mm-hmm.
Ja nie jestem za tym, żeby to były kary cielesne, ale ja, było przynajmniej, coś... wiesz, przynajmniej musisz to, wiesz, na tym poziomie finansowym rozwiązać. Musi być tak, że te instytucje naukowe, one muszą być pod taką presją finansową, żeby nikt, tak naprawdę nawet najzdolniejsza osoba nie myślała o tym, żeby coś nowego tworzyć.
No tak, nie, no bo to jest straszny bałagan i później masz tak strasznie dużo tej wiedzy i ludzie próbują, dwoją się i troją, żeby ją popularyzować, ale nie da się.
Może będzie też może tak z nauką będzie w pewnym momencie tak jak z modą.
Mhm.
Że po prostu będziesz miał sezony i jeżeli nie powstrzyma się tego przyrostu nowej wiedzy, to tak naprawdę nie będzie tak, że będziesz miał jakiś kanon wiedzy, będzie tak, że w każdym sezonie coś innego będzie wyznawane. Czyli powiedzmy tutaj jest, może to nie będzie podzielone na sezony, ale na przykład na lata. Na przykład w tym roku na przykład obowiązuje tylko ta działka nauki, a cała reszta jest omijana albo wręcz tak naprawdę
usuwana. Usuwana.
Usuwana, dokładnie.
Nie, to jest fajne.
Albo zabroniona. To jest I wtedy jest to jakieś rozwiązanie, no bo jesteś w stanie tą naukę wykorzystać, a tak to nie widzę innej możliwości.
No tak, tworzysz taka ładna pętla, do której ludzie się mogą dostosować. Jest jeszcze zaleta taka, że czasem nie ma czego odkrywać, kiedy usuwasz jakby tą starą naukę, to później osoby mogą wpadać na te same pomysły.
No, ja bym dalej był za tym, żeby jednak stopować te pomysły. Ja bym był jednak za tym, żeby jakby coś takiego w tych ludzi, jakiś taki mechanizm odstraszający stworzyć, żeby oni jednak nie mieli takich ciągot. Jeżeli to by było na zasadzie takie, że ja chcę coś zniszczyć, prawda, coś ośmieszyć albo usunąć z nauki, jak najbardziej tak. Ale właśnie, żeby już nie tworzyć, zwłaszcza jakichś takich, wiesz, dobrze udokumentowanych, racjonalnych rzeczy, bo tego tak naprawdę jest taki przerost, że to już niczemu nie służy.
Mhm.
I mogłoby być tak, że powiedzmy w pierwszym roku obowiązuje fizyka, taka fizyka, nazwijmy ją...
Szkolna?
No dobrze, niech będzie to fizyka szkolna. W drugim na przykład byłoby także chrześcijaństwo.
Mhm.
I jako powiedzmy...
Dziedzina nauki, tak?
W dużym stopniu tak. W dużym stopniu tak. I to, co byłoby ważne, to żeby wszystko, co nie należy w danym roku do konkretnej dziedziny nauki, żeby ono było w bardzo surowy sposób usuwane. Żeby tak naprawdę nie miało prawa istnieć.
Docelowo, okej.
Okay. To jest taka moja propozycja. Luźna. Luźna, ale też z jednej strony, z drugiej strony bardzo konkretna.
Jakby to wpłynęło na świat? Jakby jakie były zalety takiej sytuacji?
No, już powiedziałem o zaletach.
Okej, okay, no nie spię... Bo jakby wiem, jakie to by miało zalety dla osób, powiedzmy, zajmujących się nauką, a tak ogólnie dla społeczeństwa. No wiem, że byłoby mniej tego natłoku, tych wszystkich treści.
No miałbyś szansę ostatecznie wierzyć w coś i rozumieć coś, w co wierzysz.
Okej, okay, żeby ktoś tego nie podkopywał cały czas. I nie mówił, że o, to się nie zgadza, bo coś tam wyszło takiego.
Dokładnie. Dokładnie tak. Żeby nie było tak, że masz dwie strony medalu, które ze sobą walczą cały czas, a jedna mówi, a tak było, bo tutaj możemy to udowodnić naukowo, a druga mówi, a nie, bo to możemy udowodnić religijnie. Masz jedną obowiązującą, nazwijmy to religionaukę, taki kompromis w danym roku i tylko ta jest powszechnie wyznawana. A żeby nie było tak, że druga strona aktualnie wyznająca inne coś miała, była pokrzywdzona, to w kolejnym roku tylko ta jest wyznawana i powszechnie akceptowana.
Spoko, no to brzmi jak
i
sprawiedliwość.
I ten kompromis
to jeszcze uczy ludzi.
Zadowoli wszystkich.
To prawda. Jeszcze uczy ludzi cierpliwości. Powiedzą, że nadejdzie ich chwila.
No chyba, że są schorowani.
No albo nie są brani pod uwagę.
Są schorowani i zostało im mniej niż rok życia.
No to
wtedy są poszkodowani rzeczywiście.
A to
ludzie
w każdym przypadku byli w podobnej sytuacji?
No tak, no chyba, że byliby akurat w tym zakresie, który im odpowiada. No ale tak jak mówisz, to na to nie mamy wpływu. Jeszcze.
No to fajnie, że to jest kolejna rzecz, którą można uporządkować i dobrze, że nie wiem, czy nad tym pracujecie, czy to jest jakiś projekt poboczny, a póki co zajmujecie się tylko tymi ekranami.
To jest dopiero taki proposal.
Okej, okay, to jest grant, tak. O który jakby zbieracie grant na to, tak?
To jest taki, jak się mówi, proposal?
Propozycja?
Propozycja, tak. To jeszcze nie ma takich ram bardzo określonych, takich sztywnych, jak ekrany. To jest na razie coś, co nam się wydaje jako... Do tego w ogóle jest osobny zespół. I tam też mamy sporo specjalistów. I to jest coś takiego, co... Ja zarządzam obydwoma tymi zespołami.
I
to jest coś, co będziemy poddawać pod dyskusję. No ale myślę, że jakby tutaj sondując takie pierwsze reakcje, no to jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony. Myślę, że tutaj ciężko mi jest w ogóle nawet sobie wyobrazić głosy sprzeciwu, albo to jest jakby, jak sobie wyobrażam kompromis, jak sobie wyobrażam coś, co, nawet nie kompromis, ale coś, co, bo kompromis to się źle kojarzy, to jest tak, że obydwie strony coś tracą, ale jak sobie wyobrażam taki win-win, że każdy wygrywa, to jest właśnie ta propozycja.
No tak, ona z początku może brzmieć jak coś takiego właśnie kategorycznego, co odbiera wielu osobom coś, co jest im bliskie, ale tutaj faktycznie wytłumaczyłeś to w taki sposób, że każdy zyskuje. Poza osobami, które nie zyskują,
no tak, no, ale to...
każdy, który zyskuje, zyskuje w swoim czasie.
To jest kategoryczne, ale dlatego, że oczekiwania są też kategoryczne. Jeżeli masz radykała po jednej stronie i chcesz go zadowolić, to nigdy go nie zadowolisz propozycją połowiczną.
Aha, a się...
Musisz mu dać tego mięsa czy sosu, którego on chce, i tylko wtedy on jest w stanie poprzeć twój pomysł.
Prawda. A co z tylko, ludźmi, którzy nie
tylko,
są radykałami? Czy
tylko
im
radykali...
dać radykalne rozwiązanie, żeby poparli?
Komu?
Osobom nieradykalnym?
To musi być właśnie radykalnie nieradykalne rozwiązanie. Ale radykalność jest kluczem do kompromisu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.